Pokój Wam, drodzy bracia i siostry. Dziękuję bratu Edwardowi za to, że uczynił taki wstęp, bo ułatwił mi moją usługę. Moje rozważania są określone takim tytułem, może jeszcze niepewnym, niekompletnym, ale chciałbym podzielić się braterstwem o przyjściach proroka Eliasza. O przyjściach. A ma na uwadze cztery wystąpienia tego wielkiego proroka. O wystąpieniu proroka Eliasza Radasa napisał takie ciekawe zdanie. Żyjemy w czasie, kiedy wszyscy ludzie myślący oczekują na królestwo, które ma przyjść nasz, no to błogosławione królestwo Chrystusowe. Ale Radasa napisał tak. Rozważając świadectwa przybliżania się czasu ustanowienia Królestwa Mesjaszowego, nie wolno nam przeoczyć istotnego proroctwa o przyjściu Eliasza. Tak jest napisane w trzecim tomie na stronie 249. O przyjściu Eliasza powinniśmy pamiętać. A żeby pamiętać, to dobrze będzie, jeżeli będziemy znać i rozumieć zapisy Pisma Świętego o Eliaszu. O działalności i poselstwie Eliasza, drodzy bracia, zwróćcie uwagę na znaczenie słów. Działalność i poselstwo Eliasza jest w Biblii, o tym jest dużo w Piśmie Świętym napisane. Tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Przypomnijmy sobie słowa Pana naszego, Jezusa Chrystusa, gdy On sam w czasie swojej pierwszej obecności mówił o Eliaszu i o jego działalności, a mówił to w różnej formie i w różny sposób, a każde z tych ma swoje znaczenie. W tej chwili przypomnę niektóre zapisy Pisma Świętego, które mówią o Eliaszu. Pierwsza Księga Królewska, 17 rozdział, pierwszy werset, tam jest mowa, że Eliasz, Tezbita, rzekł do króla Achaba. Dziękuję. Może troszkę dalej. Rzekł do króla Achaba, jako żywy Pan Bóg Izraelski, że nie będzie tych lat rosy ani deszczu, jedno według słów ust moich. Pierwsza Księga Królewska, 18 rozdział, pierwszy werset. I to jest słowo Pańskie do Izraela, słowo Pańskie do Eliasza. Idź, ukaż się Achabowi, bo spuszczę deszcz na ziemię. To jest pierwszy zapis, który czytamy w Piśmie Świętym. Kolejny zapis to bardzo ciekawa wypowiedź Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pan Jezus, Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, 12 i 13 wersety. Ale wam powiadam, iż Eliasz już przyszedł. Wszakże nie poznali go, ale uczynili mu cokolwiek chcieli. Wtedy zrozumieli uczniowie, do których Pan Jezus to mówił, zrozumieli, że mówił o Janie Chrzcicielu. Ale też mamy taki zapis, który jest jak gdyby zapis tyczący wydarzeń czasu, w którym my żyjemy. I jest napisane, że zanim przyjdzie on wielki dzień pański, to pośle wam Eliasza proroka. I kolejny zapis, który mówi już o wydarzeniach, które należą do przyszłości, do tysiąclecia. I to jest bardzo krótki zapis, ale wiele znaczący. Eliasz ci przyjdzie i naprawi wszystko. A więc tak widzimy jak gdyby cztery poselstwa o działalności Eliasza. Brat wspomniał, że słowo Eliasz jest jako przedstawiciel Boży i imię Eliasz znaczy przedstawiciel Jehowy, samego Stwórcy. Eliasz jest Pan Bóg, jest moim Bogiem. I taki ciekawy zapis jest dotyczący również Eliasza proroka, że pomimo pewnych trudności, które on przeżywał w swoim życiu, Bo życie proroka Eliasza nie było łatwym życiem. Aczkolwiek działał z upoważnienia wszechmocnego Stwórcy, działał jako przedstawiciel samego Boga, to jednak życie jego było w ustawicznym niebezpieczeństwie. Ale jest takie ciekawe zdanie napisane, pierwsza Księga Królewska, 18 rozdział, 46 werset. Ręka Pańska była nad Eliaszem. Dobrze by było, żebyśmy o tym ustawicznie pamiętali i w ciągu naszych rozważań, które są jeszcze przed nami, i w ciągu naszego życia, i mieli, żeby to było podstawą naszego spokojnego spoglądania w przyszłość. Brat Edward wspomniał, że prorok Eliasz żył wtedy, kiedy królował w Izraelu król Achab. Ale trzeba nam pamiętać, że żoną Achaba była Jezabela, która była inicjatorką głównych prześladowań mężów bożych. Eliasz, on wielki prorok, jest obrazem na lud Boży. Lud Boży to jest Kościół w wieku ewangelicznym, jak również i w tysiącleciu. Działalność proroka Eliasza i historycznego, i nam współczesnego, i przyszłego, to jest, składa się z takich dwóch zasadniczych elementów. Poselstwo, to jest głoszenie prawdy, głoszenie doktryn, głoszenie nauk, jak również i jego wielkie dzieło. Czym, w jaki sposób oznaczała się działalność proroka Eliasza i również czym zaznaczało się jego proroctwo. Dwa prorocze wydarzenia w związku z prorokiem Eliaszem to pierwsze zapowiedź klęski po suszy w Izraelu i jako wynik tego wielki głód. Prorok apostoł Jakub napisał takie ciekawe zdanie, dla mnie zdumiewające, i zwracam się do was, drodzy braterstwo, zwróćmy uwagę na znaczenie z tych słów. Apostoł Jakub napisał, Eliasz modlił się, żeby deszcz nie padał. Jeżeli jest klęska po suszy, a wynikiem tego jest głód, niedostatek chleba, bardzo trudne warunki życiowe, a Eliasz modlił się o to, żeby deszcz nie padał. Czy to przystoi, żeby tak wielki prorok, na który była ręka Pańska, aby się modlił, aby deszcz nie padał? Ale jest takie powiedzenie między ludźmi, że nie ma skutku bez przyczyny. Posusza w związku z tym głód w narodzie izraelskim to był skutek, ale to był skutek pewnych przyczyn. A jakie były przyczyny? Co było przyczyną tego, że Eliasz, także Eliasz, modlił się o to, żeby deszcz nie padał? Może przeczytamy taki ciekawy zapis w Starym Testamencie i to dla nas będzie pewnego rodzaju wyjaśnieniem, dlaczego miały miejsce właśnie takie wydarzenia. Pierwsza Księga Królewska, rozdział jeszcze 16, wersety 32 i 33 czytamy tak. To jest mowa o królu izraelskim, Achabie. I wystawił ołtarz Baalowi w domu Baalowym, który był zbudował w Samarii. Do tego nasadził Achab graj, a tym więcej wzruszył ku gniewu Pana Boga Izraelskiego na wszystkie króle izraelskie, którzy byli przed nim. A więc tu jest przyczyna, dla której prorok Eliasz prosił Pana Boga, ażeby deszcz nie padał. I właśnie sprawdza się to, że brak, brak deszczu, to jest brak boskiego błogosławieństwa i to jest skutek odstępstwa od boskich zarządzeń, od boskiego poselstwa, od boskich poleceń, które Pan Bóg dał narodowi izraelskiemu. Eliasz mówił w imieniu Pana Boga Żywego. Jak czytaliśmy w następnym rozdziale, to jest werset, to jest rozdział 17 i ten werset pierwszy. Wtedy rzekł Eliasz Tezbita, jeden z obywateli Galaadu, do Achaba, jako żywy Pan, jako żywy Pan Bóg Izraelski, przed Twego obliczem stoję, że nie będzie tych lat ani rosy, ani deszczu, jeno według słów ust moich. Kiedy tak z pamięci przypomniałem sobie to zdanie, to myślałem, że Eliasz powie, nie będzie rosy ani deszczu według słów ust pańskich. Ale Eliasz mówi, że te trudności będą według słów ust moich. A to jest dowodem tego, że Eliasz był przedstawicielem samego Boga. Zwróćmy jeszcze na inny szczegół tej wypowiedzi. Jako żywy Pan Bóg Izraelski, przed którego obliczem stoję. Eliasz był przedstawicielem żywego Boga. Jaki to ogromny kontrast z sytuacją, która była wówczas w narodzie izraelskim. Achab, jako król izraelski, prowadził i hołdował bałwochwalstwu. A prorok Eliasz mówił w imieniu żywego Pana Boga. To jest bardzo ważne znaczenie i o tym winniśmy pamiętać. Nasz Pan Jezus Chrystus również wspominał o proroku Eliaszu. I skąd wzięła się te trudności i to, o czym chcemy mówić właśnie, brak deszczu, brak boskiego błogosławieństwa, to jest proroctwo na wydarzenia, które miały miejsce w wieku ewangelicznym, kiedy rozwija się Kościół. Pan Jezus w jednym ze swoich przypowieści pozostawił nam taką cenną naukę, o której powinniśmy pamiętać. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 14 do 24 do 28 wersety. Ale Pan Jezus przewidywał, że słudzy zasną, zakończą swoją misję, a wtedy przyszedł nieprzyjaciel i nasiał błędu, nasiał konkolu. A największy błąd w wieku ewangelicznym to jest postawienie obrzydliwości pustoszącej świętą, wielką ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Właśnie w miejscu świętym, w miejscu świętej ofiary naszego Pana została postawiona obrzydliwość, która pustoszyła i niszczyła właśnie ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mamy wspomniane w 17 rozdziale, że po spotkaniu Eliasza z Achabem i przedstawieniu pewnych bardzo ważnych wydarzeń, Eliasz odchodzi na pustynię i Księga Objawienia wspomina na miejsce, gdzie Kościół uchodzi na pustynię, miejsce odosobnienia, gdzie miał miejsce zgotowane przez samego Stwórcę. W rozmowach między Eliaszem Achabem królem jest bardzo ciekawe zdarzenie, to znaczy jak gdyby to było takie oskarżanie jeden drugiego. To jest pierwsza Księga Królewska, rozdział 18, czytamy werset 17. To było wtedy, kiedy na boskie polecenie Eliasz spotkał się z królem Achabem. A ujrzawszy Achab Eliasza, rzekł Achab do niego: A zaś nie ty jesteś, który czynisz zamieszanie w Izraelu. Bardzo poważne oskarżenie. Oskarżenie proroka Eliasza. Ale kto oskarża? Ten, który był sprawcą różnych trudności. Na co mu odpowiedział Eliasz? Nie ja czynię zamieszanie w Izraelu, ale ty i dom ojca twego, gdyż opuściwszy rozkazanie pańskie, naśladujecie Baal. Takie oskarżenia okazują się i pokazują się również w czasie, kiedy my żyjemy. I dla tych, którzy żyją obok, obserwują pewne wydarzenia, to mają sposobność widzieć i zauważyć, kto jest przyczyną, kto jest sprawcą pewnych trudności i nieporozumień. Eliasz wyjaśnia, że powodem i przyczyną trudności jest błąd i odstępstwo od prawdy. Eliasz z upoważnienia pańskiego dokonuje wielkiego dzieła, które miało miejsce już w jego, jakby poza obrazie, poza figurze, miało miejsce już w wieku ewangelicznym. To jest manifestacja boskiej mocy i łaski przy ofierze cielca. 18 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, 21 werset mówi i Eliasz pyta narodu izraelskiego, czy długo będziecie chrapać na obie strony? Przed wami jest wybór. I myślę, drodzy bracia i siostry, że żyjemy w czasie, kiedy taki wybór jest przed każdym z nas. W naszych zborach, w naszych zgromadzeniach i w naszej społeczności. Bo rzekomo na podstawie niektórych wypowiedzi, to niektórzy się odwołują, że tak mówi Pentateuch lub Pismo Święte, ale nie zawsze tak jest. I Eliasz pyta, długo będziecie chramać na obie strony i przed wami jest do wyboru. Ale Eliasz zwraca się, 22 werset w 18 rozdziale, do kapłanów Izraelu, których było bardzo wielu. Eliasz w tym wypadku występował jako sam jeden i przepraszam. I Eliasz mówi, niech nam dadzą dwóch cielców, a niech sobie obiorą cielca jednego i porobią go na sztuki, włożą na drwa, ale ognia niech nie podkładają, ja też zgotuję drugiego cielca, którego włożę na drwa, a ognia nie podłożę. To była wielka próba, to było dzieło Eliasza dla wykazania boskiej mocy i boskiej działalności względem narodu izraelskiego. Wiemy, jaki był skutek złożenia cielca przez kapłanów baalowych. Eliasz jeszcze apeluje, mówi się głośniej, ale to wszystko było bez skutku. A gdy przyszedł czas ofiary wieczornej, Eliasz przygotował ołtarz z 12 kamieni. To nam pięknie przedstawia to, co jest napisane, że jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, a na fundamencie apostołów i proroków mamy przystęp do wielkiej i świętej ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa jako złożonego przezeń okupu. Drodzy bracia i siostry, to jest święta i wielka prawda, którą powinniśmy wyznawać, o tym mówić, o tym mieć głębokie przekonanie i to nas powinno pobudzać do wielkiej wdzięczności dla naszego Ojca Niebieskiego i dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bracia w ciągu naszym życiu o tym wiele mówili i w dniu dzisiejszym bracia zwracali uwagę na ważność dzieła dokonanego przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, że z łaski Bożej za nas wszystkich śmierci skosztował. I to przedstawił już Eliasz za dni swojego życia. I to była manifestacja boskiej mocy i łaski przy ofierze cielca. I cienie przybytku, ofiara cielca, według cieni przybytku, to pierwsza ofiara dnia pojednania. I w związku z tym inne ofiary To jest głęboka i wielka nauka, która niesie nam łaskę usprawiedliwienia i błogosławieństwa niebiańskiego powołania. Doczekaliśmy czasu, kiedy spełniło się proroctwo Danielowe z rozdziału 8 i kiedy istoty duchowe spoglądały na wydarzenia, na prorocze wydarzenia, to anioł pyta, dokądże się to będzie działo. A jest odpowiedź na to pytanie, że przyjdzie taki czas na bardzo ważne wydarzenia, że usługi święte będą odnowione. Żyjemy w czasie, kiedy usługi święte zostały odnowione według boskiego zarządzenia przez Jego świętą wielką łaskę i miłosierdzie i przez usługę, które wykonał, winniśmy mieć wielki szacunek i wielką wdzięczność. Ołtarz z blaszku kamieni, to jest, jak wspomniałem, zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. Cielec na tym ołtarzu, obraz dla Pana naszego Jezusa Chrystusa i to winno skłaniać nas ku wielkiej wdzięczności za te łaski błogosławieństwa, w których jesteśmy ubogaceni. Kiedy Eliasz skazał na boską działalność, Pan Bóg zamanifestował swoją działalność przez to, że ogień spadł na ofiarę złożoną, a wiemy, że ta ofiara była obficie polana wodą. Woda jest przedstawia nam się tu porządną prawdę i wiemy, jest bardzo ciekawy zapis, że Achab opowiedział Jezabeli o tym, co się stało. Bo Eliasz spowodował śmierć wszystkich kapłanów Baalów. Jezabela, kiedy o tym się dowiedziała, to wyraża wielką groźbę przeciwko Eliaszowi i mówi, że położy jego duszę jako dusza jednego z tych, którzy zostali zamordowani. Jest ciekawe, dlaczego Jezabela nie dokonała swojego zamiaru. Pałała nienawiścią, pałała wrogością, ale tylko to pozostawało w formie groźby. Ale w wyniku tego zagrożenia Eliasz ucieka na pustynię. Jak możemy to widzieć w czasie wieku ewangelicznego? Jezabela, żona uczestnicy, to znaczy wolni badacze Pisma Świętego, uczestnicy naszej społeczności. Odkupienie przez okup, zbawienie przez odkupienie, przez złożenie ofiary okup przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to stanowi różnicę, głęboką różnicę, nie do pokonania, nie do przekroczenia, duchowa różnica między naszymi pojęciami odnośnie zbawienia, a pojęciami różnych innych, tam mówimy, denominacji. To jest tyle o Eliaszu Starego Testamentu. W Nowy Testament, Ewangelia Mateusza, rozdział 17, spotykamy tam taki ciekawy zapis, 17 rozdział, a 12 werset. Pan Jezus mówi, bo uczniowie pytali naszego Pana, co mówią nauczeni, że Eliasz przyjdzie. Ale Pan Jezus odpowiada do swoich, szczególnie do swoich uczniów, takimi słowami. Ale powiadam Wam, że Eliasz już przyszedł, to znaczy za życia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto był tym Eliaszem? Eliasz już przyszedł, wszakże nie poznali go, ale uczynili mu cokolwiek chcieli. Ale tak dotąd to jest połowa zdania. Uczniowie zrozumieli, że Pan Jezus mówi do nich o Janie Chrzcicielu. A więc Jan Chrzciciel to Eliasz. Eliasz na początku wielu Ewangelii za życia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale zauważmy, jakie podobieństwo czyni nasz Pan Jan Chrzciciel. Uczniowie zrozumieli, że Pan Jezus mówił o Janie Chrzcicielu, ale Pan Jezus kończył to zdanie i mówi tak. Uczynili mu cokolwiek chcieli, tak i Chrystus, tak i Syn Człowieczy ma ucierpieć od nich. Jak ucierpiał Jan Chrzciciel? Pan Jezus mówi, że on był tym Eliaszem, ale go nie poznali, nie przyjęli. Uczynili mu cokolwiek chcieli, a wiemy zapisu Pisma Świętego, kto był tego przyczyną. To niekoniecznie Herod. To było dokonane z jego polecenia, ale z inicjatywy jego żony, która była żoną również jego brata. Herodiada. I wiemy, kto był przyczyną, powodem śmierci Jana Chrzciciela. Kiedy spoglądamy na ten obraz, to również widzimy, kto był przyczyną i powodem ukrzyżowania Pana naszego Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus czyni takie bardzo ciekawe porównanie, takie zbliżenie. Co chcieli, to uczynili Janowi. Tak ci i Syn Człowieczy musi ucierpieć od nich, musi ucierpieć i ucierpiał. To się stało, to zostało dokonane i cierpienia i śmierć Jana Chrzciciela były obrazem na cierpienia Syna Człowieczego i również Kościoła w wieku Ewangelii. Ale wspominaliśmy na początku naszych rozważań, że ma być dzieło i poselstwo. To, co było opowiadane, głoszone i to, co zostało dokonane. Jakie najważniejsze dzieło, co było najważniejszym dziełem Jana Chrzciciela? Przypominamy sobie to wydarzenie, gdy nasz Pan Jezus Chrystus miał lat 30, przyszedł do Jana nad Jordan, tam gdzie Jan chrzcił już dotąd około 6 miesięcy, pół roku wcześniej. Gdy Jan Chrzciciel zobaczył Pana naszego Jezusa Chrystusa, że idzie po to, żeby się ochcić, to wtedy Jan nie rozumiał ofiarniczego chrztu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I mówi do naszego patrona, jest wspomniane, że Jan bardzo zabraniał ochcić Pana Jezusa. Bardzo zabraniał, dlatego, że nie rozumiał celu i znaczenia chrztu naszego Pana Jezusa Chrystusa. To bardzo ważna sprawa i przypominam sobie nasze spotkanie we czwartek, ale jeżeli bracia na ten temat rozmawiają, to mnie to sprawia pewną przykrość, że po wielu latach mojego życia w prawdzie było od roku 1945, był to wrzesień, 11 września 1945 rok, ja wtedy rozumiałem znaczenie chrztu, że to jest chrzest śmierć. Chrzest śmierć Chrystusa z upoważnienia według zarządzenia boskiego i przez i pod wpływem Ducha Świętego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy czytamy 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian, tam jest mowa o chrzcie w ciało Chrystusowe. I tam jest wspomniane kilkanaście razy o Duchu Świętym. A więc chrzest śmierć Chrystusa to jest boskie zarządzenie, ale według boskiego zarządzenia, według boskiego upoważnienia, to jest tak i amen w Jezusie Chrystusie Panu naszym. I dlaczego na ten temat bracia rozmawiają, dyskutują? Mnie to sprawia pewną trudność. Nie dziwię się, że Jan Chrzciciel nie rozumiał, jak jest znaczenie, jaki jest cel chrztu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale drodzy braterstwo, zauważmy, że Pan Jezus bardzo krótkim zdaniem wytłumaczył Janowi, dlaczego powinien go ochrzcić. A zwracamy uwagę, że to, co dokonał Jan Chrzciciel w związku z naszym Panem, z jego chrztem, Toto było bardzo ważne wydarzenie. A Pan Jezus mówi tak: zaniechaj teraz, albowiem tak przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. Bardzo cenny i wartościowy zapis. Cóż to słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale jeżeli łatwo nam zrozumieć wypełnienie wszelkiej sprawiedliwości, wypełnienie wszelkiej sprawiedliwości przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, to w jaki sposób Jan Chrzciciel przyczynił się do wypełniania wszelkiej sprawiedliwości? A Pan Jezus mówi: zaniechaj, bo tak przystoi na nas, na mnie, mówi Pan Jezus o sobie, i na ciebie, Janie, przystoi, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. To właśnie to, że Pan Jezus, gdy Jan Chrzciciel stał w wodzie, do niego podszedł nasz Pan Jezus Chrystus, Jan Chrzciciel ujął go w swoje ręce, zanurzył w wodzie, podniósł, i to było chrzest naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest symbol Jego śmierci, a śmierć naszego Pana to jest właśnie najważniejsze wydarzenie, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość. Bo wykonywanie sprawiedliwości to było dotąd dokonywane. Już tam od wyjścia z raju. Pan Bóg powiedział, umierając umrzesz, i ludzie umierali, i to było wykonywanie sprawiedliwości. Ale wypełnianie sprawiedliwości, aby sprawiedliwość wypełnić, to trzeba było, aby nasz Pan był zanurzony w wodzie, aby nasz Pan zamanifestował swoją ofiarniczą śmierć. I to było bardzo ważne wydarzenie dokonane przez naszego Pana i przez Jana Chrzciciela, który ku temu wielce się przysłużył. Słowa naszego Pana, że Eliasz już przyszedł, uczniowie zrozumieli, że to była mowa o Panu, właśnie o Janie Chrzcicielu. Jest bardzo ciekawe, że już anioł Gabriel, gdy jeszcze Jan Chrzciciel miał dopiero być poczęty, kiedy się miał urodzić, to anioł Gabriel wspomniał do Zachariasza, że jego syn Jan pójdzie w mocy i siłie Duchu i w mocy Eliaszowej. Moc Eliaszowa albo działalność Eliasza to była w pewnym określonym celu. Ale tak jak wspomnieliśmy o Eliaszu historycznym i jego misja była w celu, aby przywieść serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom. I jest ciekawe zdanie, bo to jest w harmonii z tym, co Pan Jezus powiedział, że jeśli się staniecie jako te dzieci, to wtedy będziecie mogli wejść do Królestwa. Ale w trochę innej formie, ale znaczenie jest to samo. Więc ojcowie mieli stać się jako dzieci. Czyli mieć usposobienie dzieci. A ci, którzy są określeni jako dzieci, mają zwrócić swoje uczucia, zwrócić swoje myśli i zrozumienie praw podawanych przez swoich ojców. Poselstwo Jana Chrzciciela, oto jest dzieło Jana Chrzciciela, to chrzest Pana naszego Jezusa Chrystusa, a jego poselstwo to bardzo ważna wypowiedź, to już było po chrzcie, po pobycie naszego Pana na pustyni, kiedy nasz Pan po 40 dniach pobytu na pustyni, kiedy wrócił do narodu izraelskiego, to zwróćmy uwagę i dajmy odpowiedź na pytanie, dlaczego Pan Jezus po powrocie z pustyni przyszedł tam, gdzie Jan chrzcił. Mam takie głębokie przekonanie, że będąc na pustyni, Pan Jezus zrozumiał, że Chrystus to nie tylko jednostka,
to nie tylko głowa tego wielkiego ciała, ale Chrystus to głowa i ciało. Pan Jezus, gdy to zrozumiał, że tak jest boskie zarządzenie, że tak jest boskie upodobanie, to przyszedł tam, gdzie Jan chcił. Bo wiedział, że uczniowie Janowi to są bardzo zacni, święci ludzie. I tych trzeba przyjąć, a powołać, aby oni stali się moimi naśladowcami. I Pan Jezus przyszedł nad Jordan, tam, gdzie Jan chcił, aby znaleźć grunty Kościoła, którego sam miał być głową. I tak się stało. Jan Chrzciciel, działając w duchu i mocy Eliasza, próbował i usiłował nawrócić naród izraelski, ale tu chciałbym podkreślić, że Jan Chrzciciel został ścięty. Nie dokonał tego, co chciał dokonać. Czynił to z serca. Przedstawił Chrystusa jako odkupiciela, jako tego, który kładzie grzech świata. Ale niebawem został ścięty. W podobny sposób, jak Eliasz starotestamentowy musiał uciekać i nie dokonał dzieła, które może zamierzam dokonać. To już pewnego rodzaju jest jak gdyby druga porażka tych, którzy przedstawiają lud Boży. Jan wykonał wśród Izraelitów Eliaszową usługę, powieszczając obecność Mesjasza, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Podobnie Kościół w duchu i w mocy Eliaszowej obwieszcza drugą obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedyś w przeszłości to Jan wołał, oto pośrodku was stoi ten, którego wy nie znacie. I dzisiaj, w dniu dzisiejszym, z tego miejsca bracia wskazywali na bardzo ważne wydarzenie. I pytanie, wydarzenie bardzo ważne, że Pan Jezus jest obecny po raz wtóry. I teraz pozostaje dla każdego z nas pytanie, jak ja to przyjmuję? Jak ja osobiście to widzę? Czy jestem o tym przekonany? Jeden z braci niedawno na konwencji to zagadnienie, tą sprawę bardzo istotną, bardzo ważną przedstawił w formie pytania. Jak ja do tego jestem ustosunkowany? Czy jestem o tym głęboko przekonany? Czy widzę to, że tak jest, a nie inaczej? Pośrodku was stoi ten, którego wy nie znacie. To jest fragment, to jest zapis w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 26 werset. Pan o Janie Chrzcicielu powiedział tak. To też bardzo ważne, bardzo ważna wypowiedź Pana naszego Jezusa Chrystusa, która, powiem bratersku, że dla mnie to już przez kilka, może kilkanaście minionych lat pozostaje jako bardzo, bardzo ważna wypowiedź Pana Jezusa w stosunku do mojej wiary, w stosunku do mojego przekonania, do mojego ustosunkowania się do prawd, które są podawane z Pisma Świętego przez braci. Kiedy Pan Jezus mówił o Janie Chrzcicielu, to powiedział tak, jeżeli chcecie to przyjąć, to On jest Eliaszem. I to Pan Jezus jakby pozostawił ten, który miał moc kogoś przekonywać nawet na siłę. Ale tego nie uczynił. Pozostawił to każdemu z nas. Jeżeli chcemy to przyjąć, a mamy ku temu wszelkie warunki i wszelkie możliwości. Dobrze jest, jeżeli my możemy odpowiedzieć na to pytanie i to zagadnienie, które Pan Jezus przedstawił, jeżeli możemy to przyjąć, jeżeli przyjmujemy. W Ewangelii, przepraszam, proroctwo Jana Chrzciciela, to jest ostatnie proroctwo Starego Testamentu, czwarty rozdział, piąty i szósty werset brzmi tak. Oto ja, a w nawiasie, może nie w nawiasie, ale w rzeczywistości, należy przeczytać, oto ja, Jehowa, Jahwe, oto ja wam pośle Eliasza proroka, pierwej iż przyjdzie on wielki i straszny dzień pański, aby, w jakim celu miał przyjść Eliasz, już w tym czasie, to jest czas, w którym my żyjemy, niż przyjdzie on wielki i straszny dzień pański, w jakim celu, aby obrócił serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom, aby przyszedłszy ziemi przekleństwem nie skarał. Wspominaliśmy już o dwóch, o działalności dwóch, jak gdyby dwóch Eliaszy. Starotestamentowy, testamentalny Eliasz i Jan Chrzciciel, poprzedni tego, o którym tu Pan Jezus wspomina. I pytanie, czy obi Eliasze, Eliaszowie, czy dokonali tego, co było wspomniane. Obrócić serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom, ale to nie zostało dokonane. Oto ja wam poślę Eliasza proroka. Trzeba nam wiedzieć, że to jest boskie zarządzenie i boski sposób postępowania z jego ludem, który jest przedstawiony Eliaszu. Boskie zarządzenie dotyczące Chrystusa i jego kościoła przed tysiącleciem. W naszej społeczności dosyć często bracia mówią o działalności naszego Pana, o Jego obecności, o obecności Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale bywa tak, i to jest powodem pewnej trudności, że niektórzy z braci, niektórzy nawet nauczyciele, zwracają uwagę na działalność Pana naszego Jezusa Chrystusa dopiero w tysiącleciu. Ale trzeba nam pamiętać i być, żebyśmy byli świadomi tego, że obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa jest na pewien, dosyć długi czas jeszcze przed tysiącleciem. Kiedyś w Białogardzie na konwencji, znaczy po konwencji tego dnia, jeden z braci stawiał pytanie, czy już tysiąclecie się rozpoczęło. Odpowiedziałem tak na to pytanie, że ile za nami tysiącleci, albo tysięcy lat, ile za nami tysięcy lat, to tyle było tysiącleci. Ale nie w tym celu było pytanie. Tu chodzi o pytanie, tu chodzi o tysiąclecie, o którym jest mowa w Księdze Objawienia, 20 rozdział, a 6 werset. Oni, ci, którzy dostąpią pierwszego zmartwychwstania, będą królować z Chrystusem tysiąc lat. Więc to tysiąclecie, o którym jest napisane w tym miejscu, w tym wersecie, to tysiąclecie należy jeszcze do przyszłości. Gdy Kościół będzie skompletowany, no przyjdzie czas, aby rozpoczęło się to tysiąclecie, o którym w tym miejscu jest wspomniane. I dlatego trzeba nam wiedzieć, że Pan Bóg zarządził i postanowił, aby Jego Syn, nasz Pan Jezus Chrystus, w czasie swojej drugiej obecności to swoje dzieło rozpoczął przed tysiącleciem. Jak długo przed tysiącleciem? Ja tego nie potrafię wspomnieć. Wydaje mi się, że Biblia o tym też nie mówi dokładnie, ale to jest bardzo ważne dzieło Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nawet pewne proroctwa mówią, przyszedł, aby policzyć się z sługami, aby rozliczyć się z grzywie, z talentu, aby zabrać swój kościół, który jest jeszcze na ziemi, aby go uwielbić. To jest dzieło Pana naszego Jezusa Chrystusa, a między innymi bardzo ważne dzieło naszego Pana, usunąć ze świata to, co jest złe. Usunięcie, likwidacja złego jest dzieło Pana naszego Jezusa Chrystusa przed tysiącleciem. Ale tu by można dokładnie wspomnieć, że usunięcie i likwidacja systemu złego, rządu, pewnych zarządzeń, postanowień, to musi zniknąć. I to przed tysiącleciem. To nie w tysiącleciu będzie Babilon zniszczony. Można jeszcze przy tym wspomnieć, że Babilon upadł, ale nie jest jeszcze zniszczony. I myślę, że to jest w pewnym sensie jak gdyby precyzyjne określenie Pisma Świętego. Upadł Babilon. i jest w procesie takim, jakim jest, że w Babilonie jest miejsce na wszelkie zło, narastające jeszcze zło na świecie, ale to będzie dokonane, usunięte jeszcze przed tysiącleciem. I o wydarzeniach i działalności Pana naszego Jezusa Chrystusa przed tysiącleciem jest w Piśmie Świętym dosyć wiele napisane, że to, co powiedział Jan Chrzciciel sam o sobie, gdy przyszli uczniowie i mówią do niego jakby z takim żalem, z takim utęsknieniem, mówi: to ten, któremu ty dałeś świadectwo, on chrzci. I wszyscy idą do niego. I uczniów naszego Pana Jezusa Chrystusa, przyjaciół Chrzcicielu pozostawało coraz mniej. I wtedy Jan Chrzciciel wypowiada takie piękne proroctwo, piękne poselstwo i mówi tak: kto ma oblubienicę, to ten jest oblubieniec. A przyjaciel oblubieńca, który stoi, patrzy, to raduje się radością niewymowną. Raduje się taką wielką radością i myślę, drodzy bracia i siostry, żebyśmy umieli również radować się nawet wtedy, gdy odchodzą z naszej społeczności, a może z naszych rodzin, niektórzy, którzy byliby nam bardzo potrzebni. Sporządziłem taką listę braci, którzy odeszli, których znam osobiście. Mam dotąd wiele ich do zawdzięczenia, którzy mnie uczyli prawdy. I przynajmniej kilku albo kilkunastu z nich nie doczekali 70 roku życia. No, można by wspominać tych braci, myślę, że starsza generacja tych pamięta, ale odeszli, bo tak chciał Pan. Skończyła się ich służba, skończyła się ich praca, sejfem zasłony, ale przeszli do wspaniałej wieczności według woli Pana Boga Ojca naszego. On musi rość, nie musi ubywać. I drodzy bracia i siostry, jak wspomniałem, Pismo Święte wspomina, że niepowodzenie spotkało Eliasza z czasów izraelskich, z historii Izraela. Pewne niepowodzenie spotkało Jana Chrzciciela. Trzeba nam wiedzieć, że podobny los spotka klasę Kościoła i w obecnym czasie. W czasie, w którym my żyjemy. I tak niekiedy przysługuje się braciom, bo nawet nie tak dawno ktoś powiedział, że to jest może nasze zaniedbanie, żeśmy nie zadbali o głoszenie Ewangelii, żeby napełniać świat wierzącymi. A ja odpowiadam na pytanie, że przecież takie jest boskie zarządzenie. Klasy Kościoła na ziemi musi ubywać. Nas nie będzie przybywać. Nie martwmy się tym, że klasy Kościoła ubywa. Nawet kiedyś z jednym z braterstw wspominaliśmy, że mogą pozostać zbory, zgromadzenia, ale tam nie będzie maluszkiego statka. I o tym trzeba pamiętać i mieć na uwadze, że żyjemy w czasie żniwa wieku Ewangelii. A żniwo wieku Ewangelii musi się skończyć i skończy się, bo takie jest boskie zarządzenie. Nie będzie trwało zbyt długo. I zacytuję dosłownie pewien cytat z tomu trzeciego, strona 242. Należy się spodziewać, że obecnie, w czasie żniwa wieku Ewangelii, wraz ze zbliżaniem się czasu ucisku, wpływy prawdziwego Kościoła, to znaczy klasy Eliasza i Jana, klasy Eliasza i Jana Chrzciciela oraz liczba jego członków będą się zmniejszać. Tak napisał brat Rasal i ja o tym jestem głęboko przekonany. Będą się zmniejszać podczas, gdy
gdzie Chrystus, triumfujący chwale, to samo ciało, lecz z drugiej strony zasłonie, będzie rósł. Proczo wskazał na to Jan Chrzciciel i powiedział, on musi rósć, a mnie musi ubywać. I dlatego żyjemy w czasie, że nie ma potrzeby zmieniać prawd, które zostały nam podane przez naszych ojców, a może i przez wielu z was, waszych dziadków. Myśmy to przyjęli i nie ma potrzeby zmieniać jakichś formuł, zmieniać jakichś zwyczajów, ale jest czas, żeby to coraz lepiej zrozumieć. Dogłębnie zrozumieć święte, kosztowne prawdy, bo one nam są w zupełności podane jako odnowienie usług świętych. I chciałem króciutko jeszcze wspomnieć, że o słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa zapisane w Ewangelii świętego Mateusza, to może przeczytam już dosłownie, Ewangelia Mateusza, 17 rozdział i 11 werset. Myślę, że to jest bardzo wielka i wspaniała prawda. Wszystkie prawdy są bardzo istotne, bardzo ważne. I przygotowanie klasy Eliasza przez mijające 2000 lat to jest sprawa bardzo istotna, bardzo ważna. Przygotowanie Eliasza. Ale oczekujemy czasu, o którym powiedział nasz Pan Jezus Chrystus, Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, 11 werset, czytamy tak. Ale Jezus odpowiadając rzekł im, Eliasz ci przyjdzie i naprawi wszystko. To jest kolejna działalność Pana naszego Jezusa Chrystusa i kolejna działalność naszego Pana wraz z Kościołem, o którym Pan Jezus wspomniał właśnie w tym prośbie. Eliasz przyjdzie i naprawi wszystko. Ale przyjdzie, to znaczy będzie działał, to nie jest mowa o kolejnym przyjściu, kolejnej obecności naszego Pana. Bo to jest ta sama obecność, tylko już jest inna działalność. Trochę inna, niżeli te poprzednie trzy etapy. Przyjdzie i naprawi wszystko. Tym Eliaszem będzie Chrystus, głowa i jego ciało, Kościół skompletowany i uwielbiony tysiącleci. Czas działania tego Eliasza to tysiąclecie, które należy jeszcze do przyszłości. Było to napisane w Księdze Objawienia, 20 rozdział, a 6 werset. Przed przyjściem tego Eliasza, którego się spodziewamy, świat cały na to oczekuje, to celem jego działalności to będzie naprawić wszystko. To jest wspaniałe wielkie proroctwo. Naprawił wszystko, co się da naprawić. A czego się nie da naprawić, to będzie zniszczone, będzie usunięte. Tak mówi Pismo Święte, tak to jest nauka. I dobrze by było to wydawnictwo, żebyśmy przy tej prawdzie pozostali. Inne określenie działalności tego Eliasza, który będzie działał po tysiącleciu, to jest zastosowanie okupu. Dotąd okup jeszcze nie jest zastosowany za rodzaj ludzki. Dotąd z łaski Bożej okup jest tylko na rzecz Kościoła. Drodzy braterstwo, oceniamy ten przywilej, że mamy tą łaskę, że możemy korzystać z świętej wielkiej ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chrystus przyjdzie, aby na mocy okupu założyć Boże Królestwo na ziemi. Słowa, które ja bym pozostawił braterstwu, nie na zakończenie tych rozważań, bo dałby Bóg, abyśmy o tym myśleli o wiele obficiej i wiele więcej, niżeli ja mogłem to powiedzieć. I niech to zagadnienie, niech ta nauka trwa w naszych sercach, a łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z nami wszystkimi. Amen.